Witam bracia i siostry. Tak jak tu Adam mówił, to moje, że tak powiem, to co powiem dzisiaj będzie związane z listem do Hebrajczyków, tak jak studium mamy, ale że w związku z tym, że mamy tryb zmieniony, więc ja też trochę to zmienię. I na początek może powiemy sobie coś w ogóle na temat listu do Hebrajczyków, o tym, co żeśmy przerobili mniej więcej do tej pory i potem spróbujemy pójść trochę dalej z tym wszystkim. Momencik. Także list do Hebrajczyków, można powiedzieć, że on jest z tej grupy listów, gdzie po prostu były jakieś duże problemy w zborze i autorzy, czy autor tego listu po prostu pisze, żeby załatwić jakieś tam rzeczy, które się działy nie tak, jak powinny być. I przede wszystkim w 10 wersecie, przepraszam, w 10 rozdziale, w 32 wersecie wiemy też coś o tych ludziach, którzy byli w tej społeczności Hebrajczyków, no i wiemy to, że byli mocno prześladowani dosyć i mocny był nacisk. W 32 wersecie czytamy sobie, że przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. Czy to gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Także widzimy, że przeszłość mają taką, można powiedzieć, że publicznie ich znieważano i tak dalej. No można to zrozumieć też pod tym kątem, że są to Hebrajczycy, więc ktoś, kto odszedł od judaizmu i można powiedzieć nawrócił się do Pana Jezusa, no stawał się zdrajcą narodu, wrogiem narodowym i ogólnie mieli ciężko, można powiedzieć. I w związku z tym pojawia się problem w tym liście odstępstwa. To jest jeden duży problem w tym liście, ponieważ wielu z tych, którzy na początku byli w zborze, po prostu zaczęło odchodzić. I bardzo wiele w tym liście jest napomnień i ostrzeżeń właśnie przed tym i ten list w ogóle jest dosyć mocny, jeśli o to chodzi. Znajdują się w nim fragmenty, które bardzo mówią ostro o odstępcach. I ja tak przeczytam trochę, bo przez cały przekrój listu, od początku coś tam zawsze, że tak powiem, tutaj autor nam wrzuca. I w drugim wersecie, trzecim, może nie otwierajcie, bo ja tutaj przeczytam z 7 wersetów, tak. Drugi rozdział, trzeci werset mówi, jakże ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Tu się pojawia pierwsze ostrzeżenie. W 3.12 jest napisane, baczcie bracia, żeby nie było czasem, było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Kolejne wersety. 6, 6 rozdział, 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Także takie sformułowania padają. W 10 wersecie również kilka odnośnie odstępstwa. 10 rozdział, 26 werset i 27. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. 10.38 mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. 12.25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. I na samego zakończenie tego listu, 13 rozdział, 22 werset, autor tego listu mówi tak o tym całym liście. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bom krótko do was napisał. Także widzimy, że w takim tonie, można powiedzieć, gdzieś przez ten cały list to wszystko jest. On to nazywa, że słowo napomnienia. I znajdują się bardzo ostre słowa o odstępcach, o tych, którzy porzucili wiarę. I jest z jednej strony grupa, która odeszła z kościoła, można powiedzieć, ale z drugiej strony jest grupa, która gdzieś tam została i trzyma się tej wiary. No i można powiedzieć o tej grupie, że ona też nie najlepiej wszędzie jakoś tam, ponieważ były różne problemy. Przede wszystkim problemy doktrynalne. W pierwszym rozdziale tak naprawdę półtora rozdziału autor listu do Hebrajczyków poświęca na to, żeby wykazać to, że Pan Jezus nie jest aniołem, że to jest Syn Boży, Stwórca i Bóg. Także widzimy, że tutaj były problemy doktrynalne. W trzecim, czwartym wersecie pisze, że w pierwszym rozdziale, on, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I dalej też prowadzi wykład w tym tonie właśnie, że Pan Jezus to nie jest anioł, nie jest, jest większy, większy od Mojżesza, większy nad proroków i tak dalej. W piątym rozdziale, jedenastym wersecie mamy fragment, który, że tak powiem, autor wypomina tutaj Hebrajczykom, że stali się ociężali w słuchaniu, że chciałby powiedzieć im coś na temat właśnie arcykapłaństwa Pana Jezusa, ale mówi, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. I dalej mówi, że oni w zasadzie powinni być w stanie sami kogoś coś nauczyć, a potrzebują jakichś podstawowych nauk, wiary. Także widzimy, że przyszło jakieś takie... ociężałość w słuchaniu. Nie chciało im się po prostu już słuchać tej nauki za bardzo. Ponadto w 10 wersecie 25 rozdziale jest mowa o tym, że niektórzy to mają w zwyczaju, że opuszczać nasze spotkania. Także widzimy, że z jednej strony ociężałość, nie chciało się słuchać, jeszcze inni zaczęli opuszczać spotkania. I w 12 rozdziale, w 13 wersecie jest fragment, który mówi o karaniu Bożym, które się zwraca do nas jak do synów i wskutek tego karania, że tak powiem, oni też byli jakoś udręczeni, utrudzeni. W trzecim wersecie, w 12 rozdziale piszemy, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników jest tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Także widzimy, że oni są utrudzeni. W 12 rozdziale, tym samym pod koniec tego wykładu, 12:12 mówi, że dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Także widzimy, że duchowo mówiąc, oni po prostu byli... opadłe ręce mieli i omdlałe kolana. No i, że tak powiem, z takimi problemami się tutaj przyszło zmierzyć, można powiedzieć, autorowi listu do Hebrajczyków i próbuje przeciwdziałać właśnie tej całej sytuacji. No i jak on to robi? No i tak naprawdę ten list, można powiedzieć, że składa się z trzech rzeczy. On naucza, napomina i zachęca. I to można powiedzieć, jest w kółko, tak. I też jest dosyć taki niewdzięczny, można powiedzieć, do studiowania, bo mówi wykład, przerywa go, zaczyna napominać. Potem znowu kontynuuje wykład, znowu go przerywa, jakieś zachętę daje. Potem znowu i on tak jest podzielony trochę w częściach, ale mniej więcej są te trzy rzeczy, że tak powiem, które cały czas robi. Czyli napomina, odnosi się do tych odstępstw i głównym nauczaniem i wykładem w tym liście to jest to, że Pan Jezus jest naszym arcykapłanem, gdzie tak naprawdę pół listu poświęca na to nauczanie. I my w tym liście do Hebrajczyków doszliśmy do 6 rozdziału, gdzie on właśnie zaczyna tutaj apostoł, czy kto pisał ten list, taką dygresję na temat tego, co to się tam w zborze działo, a chciał właśnie, powiem tak, w 5 rozdziale, 10 wersecie mówi o tym, że Pan Jezus został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka i teraz znowu wchodzi w dygresję. I tak naprawdę zaczyna ten wykład o tym porządku Melchizedeka i o arcykapłaństwie Pana Jezusa od 7, że tak powiem, rozdziału. I ja po prostu, żeby to miało wszystko ręce i nogi, to po prostu ominę tą dygresję i chciałbym, że tak powiem, się skupić na tym arcykapłaństwie Pana Jezusa dzisiaj i coś na ten temat powiedzieć, a jak kiedyś tam, nie wiem, będzie okazja, to po prostu te odstępstwa, napomnienia i tak dalej też się jakoś w kupę zbierze i może wtedy jakoś sobie to przestudiujemy. Także zajmiemy się dzisiaj arcykapłaństwem Pana Jezusa i krótko może spróbuję powiedzieć coś na ten temat, co my żeśmy na ten temat w ogóle powiedzieli do tej pory. W ogóle skąd jest takie coś jak arcykapłaństwo, kapłaństwo i tak dalej? No jest ze Starego Testamentu i ten cały system został ustanowiony przez Boga i został ustanowiony przez Boga, to jest napisane w 25 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Jak Mojżesz zszedł z góry, to powiedział Bóg do Mojżesza coś takiego. Zróbcie zrzutkę, tak? Czyli każdego, kto pobudzi serce, to dajcie złoto, purpurę, co tam wszystko macie i wybudujemy przybytek. I Pan Bóg powiedział, to będzie moje mieszkanie pośród was. Czyli kazał zbudować, że tak powiem, ten cały namiot zgromadzenia. To było jako dom Boży, jako świątynia Boża, jako obecność Boża pośród Izraela. No i tam, żeby sprawować urząd, no to zostali powoływani po prostu kapłani. I tak się, można powiedzieć, narodziło to kapłaństwo. I czym ci kapłani się zajmowali? No przede wszystkim oni byli takimi pośrednikami, można powiedzieć, między tymi Izraelitami a Bogiem, bo oni składali przede wszystkim te ofiary, ale zajmowali się także nauczaniem ludu, rozsądzaniem, sądzeniem różnych sporów, zajmowali się leczeniem i składaniem ofiar. I wśród tych kapłanów można powiedzieć, że był taki najważniejszy, albo grupa najważniejszych, tak zwany arcykapłan. I on miał szczególne, można powiedzieć, zadanie. I to jest opisane w III Księdze Mojżeszowej w 16, że tak powiem, rozdziale. Jest tak zwany Dzień Pojednania było. I ten cały system polegał na tym, że ten namiot zgromadzenia był zbudowany z trzech części. Był dziedziniec, miejsce święte i miejsce najświętsze. I tam jakieś rzeczy znajdowały się w każdym miejscu, nie ma co o tym za bardzo mówić. Ale było tam miejsce najświętsze, gdzie była arka i Bóg mówił, tam będzie wstępował w obłoku moja chwała, tam nie ma nikt wstępu, bo każdy, kto by wstąpił po prostu do miejsca najświętszego, umrze. To było symbolicznie obecność Boża, do której nikt nie ma dostępu. Miejsce najświętsze było odgrodzone zasłoną i po prostu nie ma tam wstępu. Ale arcykapłan właśnie był powołany do tego, że raz w roku mógł tam wejść. I raz w roku mógł tam wejść właśnie podczas tego święta pojednania. A czym się charakteryzowało to święto pojednania? One polegało na tym, że to był dzień, w którym ten arcykapłan właśnie dokonywał przebłagania za cały lud Boży właśnie w tym miejscu najświętszym. I odbywało się to tak, że cały Izrael był zgromadzony przed namiotem zgromadzenia, był ogłoszony sabat, był ogłoszony post, dodatkowo mieli się smucić tego dnia, wyznawać swoje grzechy przed Bogiem. I właśnie był wybrany ten arcykapłan jako przedstawiciel całego Izraela, który jako jedyny mógł tylko wejść do miejsca najświętszego, no i tam, że tak powiem, dokonać tego przebłagania, czyli złożyć w ofierze akurat to, co składali wtedy, czyli krew jakąś na odpuszczenie grzechów całego ludu Bożego. Więc on był takim przedstawicielem z ludu, który wyjednywał tą łaskę Bożą i przebaczenie. Nikt tam nie mógł wejść w tym czasie, tylko jedna osoba mogła być w całym zgromadzeniu Bożym, no i to właśnie był arcykapłan. Dodatkowo miał bardzo symboliczne też ubranie, które też trochę się różniło od zwykłego kapłana, bo na przykład nosił napierśnik taki, gdzie na sercu miał, gdzie miał 12 kamieni i te 12 kamieni symbolizowało 12 pokoleń Izraela. Miał też naramienniki, na których też były wypisane imiona wszystkich pokoleń Izraela i to także symbolicznie oznaczało, że arcykapłan to jest ten, który ma lud Boży na sercu i wnosi go na ramionach do miejsca najświętszego, gdzie nikt nie ma, że tak powiem, wstępu. I w Hebrajczyków 9:24, jak otworzę, przeczytamy sobie, że albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. Także arcykapłan to jest właśnie ten, który jest z ludu, idzie przed Boga i wstawia się, że tak powiem, za ludem. I ten arcykapłan, który był w tym starym przymierzu, on tak naprawdę był zapowiedzią tego, co Pan Jezus zrobił, czyli on złożył się w ofiarę i przyszedł z tą ofiarą, poszedł do tego miejsca najświętszego, do obecności Bożej, gdzie no, nikt nie może się dostać, bo nikt nie jest na tyle święty i dlatego mamy też w Starym Testamencie często te sformułowania takie, że nikt nie może widzieć Boga, kto ujrzy Boga, to umrze, ponieważ po prostu nikt nie jest w stanie przeżyć tego, ale arcykapłan może wnieść. Także Pan Jezus, kiedy jest to powiedziane, że jest arcykapłanem, to on jest właśnie naszym przedstawicielem taki, który ma nas na sercu, nosi nas na swoich ramionach do miejsca najświętszego po prostu, gdzie nikt nie może się dostać. No i wczoraj też taką piękną myśl słyszałem od jednej siostry na młodzieżowym, że z jednej strony Pan Jezus przyprowadził niebo na ziemię, można powiedzieć, a z drugiej strony teraz, kiedy poszedł w ziemię, zaprowadza na niebo, więc godzi jedno z drugim, można powiedzieć. I arcykapłańska służba polega na tym, że on tą ziemię, czyli lud Boży cały, niesie, że tak powiem, na tych swoich ramionach do miejsca najświętszego. I mało tego, że Pan Jezus jest arcykapłanem, to list do Hebrajczyków nam mówi, że jest doskonałym arcykapłanem. Nie tak jak tamci arcykapłani, którzy byli wcześniej. I doskonały to po prostu oznacza, że już jest tak dobry, że w tej funkcji nie może być nic lepszego. Doskonałość oznacza, że już lepiej się nie da. I też studiowaliśmy sobie mniej więcej, co musiało się stać, żeby Pan Jezus tym doskonałym arcykapłanem był. I w 5 rozdziale, w 9 wersecie czytamy, że a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Tak, czytamy, że on osiągnął pełnię doskonałości. Nie to, że Panu Jezusowi coś brakowało, ale w tej roli, jako tego pośrednika naszego u Boga, On musiał pewne rzeczy, że tak powiem, przejść, żeby on to mógł wypełnić doskonale. I niektóre z tych rzeczy po prostu chciałbym teraz wymienić. Co musiało się stać, żeby Pan Jezus był tym doskonałym arcykapłanem? W drugim rozdziale, 11 wersecie, czytamy, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Raz, że Pan Jezus nie wstydzi się nas. Dwa, że jest naszym bratem, można powiedzieć. Więc żeby on mógł być tym doskonałym arcykapłanem, to on musiał się stać dla nas bratem, kimś bliskim. Ktoś bliski, można powiedzieć, nas reprezentuje u Boga. W drugim rozdziale, 14 wersecie, czytamy, że skoro dzieci mają udział we krwi i ciele, i on również miał w nich udział. Tak? Więc żeby reprezentował nas doskonale, musiał stać się człowiekiem. Musiał mieć ciało, tak jak mówił, udział w krwi i w ciele. W 2.17 mówi na przykład o kwalifikacjach moralnych, jakie musi mieć arcykapłan. I jest napisane, 2.17, że jest miłosierny i wierny. Arcykapłan musi być miłosierny i wierny. I wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Tak, też musi być ktoś, który współczuje z tym, że tak powiem, ludem i chce w ogóle go przebłagać. W drugim wersecie 18, przepraszam, w drugim rozdziale 18 wersecie jest napisane, że sam przeszedł przez cierpienia i próby, że może dopomóc w związku z tym, że jest doświadczony, że sam wszystko to, co my, przeszedł i że jest chętny do pomocy, tak, że może dopomóc. Więc między innymi to, 4.14 mówi, że mamy ją więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa. Czyli znowu, z jednej strony stał się człowiekiem, z drugiej strony to jest ktoś, kto przyszedł do nas z nieba, można powiedzieć, że on łączy te dwie rzeczy właśnie, że jest ziemski i jest niebiański jednocześnie. I musiał taki być, żeby móc to niebo z ziemią, że tak powiem, jakoś pogodzić. I że to jest Syn Boży. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się, to nie mógł być po prostu ktoś, ale no w swojej naturze boski po prostu, boska osoba. I człowiek, i Bóg w jednym, Syn Boży. 4.15 właśnie mówi o współczuciu. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Raz, że jest współczujący, dwa, że doświadczony we wszystkim, a po trzy, no to jest kwalifikacja, której nikt nie mógł spełnić, jest bez grzechu. I jak mówi tutaj Słowo Boże, że jest bez grzechu, to ma na myśli i to, że nie zgrzeszył, ale także i to, że nie miał tego, czego my nazywamy grzeszną naturą. Że był jak Adam, można powiedzieć, stworzony w raju, bez tej natury. Jak było zwiastowanie, że anioł Gabriel przyszedł do Marii, to powiedział, że to, co się z ciebie narodzi, będzie święte, ponieważ moc Najwyższego zacieni cię i, no, i będzie święte po prostu. Także Pan Jezus nie przyszedł przez mężczyznę i w związku z tym jest święty. Kogoś nieczystego Bóg nie mógłby, że tak powiem, skażonego grzechem przyjąć. Pan Jezus w żaden sposób nie był skażony grzechem. I ostatnią takim rzeczą jest to, że ostatnim elementem, który dopełniło tej doskonałości, że on jest tym doskonałym naszym arcykapłanem i reprezentantem, jest to, że po prostu cierpiał. Jest cierpienie jego śmierci. I w drugim rozdziale, 9 i 10 wersecie jest napisane, że widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, czyli Chrystusa, uczynił doskonałym przez cierpienia. Tak? Czyli te męki śmierci i to doskonałość przyszła przez cierpienie, kiedy Pan Jezus po prostu złożył się w ofierze, oddał swoje życie i on teraz, kiedy jest po prawicy Boga, można powiedzieć, że on w ofierze no, ma swoją krew. Tak jak ten list do Hebrajczyków w dalszych fragmentach mówi, że to nie jest krew baranów i kozłów, ale on z własną krwią do miejsca najświętszego. Także osiągnął pełnię doskonałości. I w 5 rozdziale, 10 wersecie jest napisane, że został obwieszczony przez Boga jako kapłan według porządku Melchizedeka. W ogóle też można by się chwilę zastanowić też nad tym. Zobaczcie, że jak trudne było nasze zbawienie i jak musiał, jak ciężko było spełnić te wymagania, że tak powiem, żeby pojawił się ktoś, kto by mógł być naszym reprezentantem, który skutecznie przebłaga, że tak powiem, grzechy nasze u Boga. Tak, więc to też pokazuje, że no, skala tego, że jak to było ciężkie i trudne zadanie do wykonania, zbawić świat. No i tak naprawdę żeśmy skończyli gdzieś, powiedzmy, ten wykład na tamtym miejscu i chciałbym dzisiaj mówić o tym właśnie, co jest w 10 rozdziale, czyli to, że Pan Jezus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I co to znaczy? No bo mogło powstać takie pytanie, że tak powiem, wśród tych Hebrajczyków. No dobra, Pan Jezus jest arcykapłanem i naszym pośrednikiem i tak dalej, a co dalej z tym całym arcykapłaństwem, co było wcześniej? Że tak powiem, oni tam dalej składali przecież ofiary, ten system jeszcze tam, póki Rzymianie nie podbili, funkcjonował, więc widzimy, że też mogły się, że tak powiem, pojawiać jakieś wątpliwości. No i ten wykład właśnie ma na celu też pokazać to, że Pan Jezus jest arcykapłanem, ale w innym trybie. To nie jest taki arcykapłan, który gdzieś tam właśnie służy w tym przybytku ziemskim i że dokonuje, że tak powiem, jakiegoś przebłagania. I cały ten fragment jest zbudowany, można powiedzieć, na trzech wersetach. To był 14 rozdział, że tak otworzymy sobie teraz to, 14 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie jest właśnie mowa o Melchizedeku i o tym, że on jest w liście do Hebrajczyków pewnym obrazem. Ok, czyli mamy 14 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa i 17 do 20 wersetu przeczytam. A gdy wracał, to jest sytuacja, gdzie Abraham poszedł po prostu ratować Lota, bo ten wpadł tam w ręce czyjeś, więc Abraham się wyprawił na ratunek, no i zwyciężył i wracał z tego podboju całego. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Także tu mamy trzy wersety i jeszcze Psalm 110, otwórzmy. I w psalmie 110, w 4 wersecie jest napisane: przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I słuchajcie, na tych, można powiedzieć, 3-4 wersetach opiera się, że tak powiem, ta cała nauka na temat arcykapłaństwa Pana Jezusa według porządku Melchizedeka, gdzie tak naprawdę autorzy tego listu 5 rozdziałów na to poświęcają, można powiedzieć, więc też widać, że coś, czego jest mało w Starym Testamencie, niekoniecznie musi oznaczać, że to jest mało ważne po prostu. No bo widzimy, wiele informacji tu jakoś specjalnie nie ma o tym Melchizedeku. Widzimy tylko, że wyszedł, coś zrobił i że w tym psalmie mesjańskim, w 110, jest napisane o Mesjaszu, że on będzie kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I dobra, i otwórzmy sobie ten 7 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie to jest napisane. I ten cały wykład jest zrobiony w tym sensie, że często te historie ze Starego Testamentu, one opowiadały o jakiejś rzeczywistości, która się po prostu miała stać w Nowym Testamencie. Jak na przykład jest Abraham i składa w ofierze Izaaka, no to wiemy, że powiedzmy to jest też w pewnym sensie symboliczne, że ojciec składa w ofierze syna, że pojawia się ta ofiara zastępcza i w pewien symboliczny sposób mówi o odkupieniu. Podobnie jak, nie wiem, były plagi egipskie i ostatnia plaga, gdzie była śmierć pierworodnych, to Izraelici mieli pokropić krwią swoje tam domy o drzwia, żeby uchronić się przed gniewem Bożym. Znowu to w pewien symboliczny sposób oznacza, że krew baranka chroni przed gniewem Bożym, można powiedzieć. I podobnie jest tutaj, że ta historia z Melchizedekiem coś uczy nas na temat po prostu kapłaństwa, arcykapłaństwa Pana Jezusa. I tak po wersecie spróbuję, że tak powiem, to może przeanalizować. Więc przeczytajmy sobie, że siódmy rozdział, pierwszy werset. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy powracał po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu. Tak, zwróćmy uwagę, że Melchizedek przede wszystkim to jest i król, i kapłan w jednym. Więc można powiedzieć, że w tym jest podobny do Pana Jezusa, który jest z jednej strony królem, z drugiej strony jest naszym arcykapłanem, jak się uczymy. Dalej, że jego kapłaństwo, z tego, że tak powiem, to kapłaństwo według tego porządku jest starsze niż to zakonowe, można powiedzieć, ponieważ on był kapłanem Boga Najwyższego długo, długo przed tym, zanim w ogóle powstało to kapłaństwo całe lewickie. Dalej widzimy też, że Melchizedek jest większy, że tak powiem, niż Abraham swoją drogą, ponieważ widzimy, że Melchizedek pobłogosławił Abrahama, a dalej czytamy tutaj zaraz niżej, że to jest... A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Także widzimy w Melchizedeku takie rzeczy, że to jest król, że to jest kapłan Boga Najwyższego, że jego kapłaństwo jest inne niż to lewickie i z zakonu, ponieważ on jeszcze kiedy nie było tego lewickiego, to on już był kapłanem. I dwa, że ktoś, kto jest wielki w wierze, można powiedzieć, taka postać jak Abraham, to już ciężko sobie wymyślić kogoś większego, że on jest większy, można powiedzieć w pewnym sensie, że Melchizedek, bo on błogosławi Abrahama, ojca. Przeczytajmy drugi werset. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. I damy tutaj kolejne rzeczy, które odnoszą się w jakiś sposób do Pana Jezusa. I widzimy, że Abraham daje dziesięcinę. Czyli, że tak powiem, Melchizedekowi. To jest znowu kolejna rzecz, która wskazuje na to, że jest większy Melchizedek niż Abraham, bo Abraham mu daje dziesięcinę. No i same imię to, Melchizedek, które oznacza, że jest królem sprawiedliwości i królem pokoju, że tak powiem. Król Salemu, czyli król pokoju, Melchizedek, czyli król sprawiedliwości. I podobnie, Pan Jezus jest i królem pokoju, i królem sprawiedliwości. Także widzimy, że te rzeczy, które się tyczą Melchizedeka, w bardzo bezpośredni też sposób tyczą się Pana Jezusa. W trzecim wersecie jest napisane o Melchizedeku: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. I tutaj też pojawiały się różne, że tak powiem, interpretacje tego fragmentu i tego wersetu, i niektórzy twierdzą, że Melchizedek to był sam Pan Jezus, że tak powiem. Myślę, że to nie o to tutaj chodzi, ale chodzi o pewien obrazowy sposób, w jaki Melchizedek jest przedstawiony w Słowie Bożym, po prostu te trzy wersety. Nic o nim nie wiemy, przychodzi ktoś, jest kapłanem Boga Najwyższego, nie wiemy nic na temat jego rodziców, nie wiemy, czy to kiedyś kapłaństwo kiedykolwiek się skończyło, więc on na kartach Biblii występuje tak, jak on by był kapłanem zawsze i w tym, w pewnym sensie, jest podobny do Syna Bożego po prostu, tak? Że on ma kapłaństwo nieprzechodnie, wieczne. To jest kolejna rzecz, która jest jakaś podobna, czy obrazowo mówiąc, bo Pan Jezus ma kapłaństwo wieczne, nieprzechodnie. To jest kolejna jakby cecha tego. Czwarty werset. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięciny z najlepszego łupu. No i właśnie zwraca na to uwagę, jak wielki musi być ten Melchizedek, skoro sam Abraham, który jest kimś no, wyjątkowym w całej wierze, dał mu dziesięcinę z łupu. I tutaj od 5 teraz do 10 wersetu jest cała ta sytuacja z dziesięciną, która też coś ma zobrazować. I przeczytam te 5 wersetów. Wprawdzie ci, którzy są z synów Lewiego, a utrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich, swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. I tak naprawdę, o co w tym fragmencie chodzi? To chodzi o to, że to całe kapłaństwo i to pobieranie dziesięciny zaczęło się od Lewiego, można powiedzieć, czyli a Lewi kim był? Że on był od Abrahama, można powiedzieć. Więc w pewnym sensie Lewi dał dziesięcinę, ten, który pobiera dziesięcinę normalnie, od innych, to dał dziesięcinę tutaj, w tym wypadku. I to znowu pokazuje, patrzcie, jak wielki jest, że tak powiem, że to całe arcykapłaństwo, które było od Lewiego, ono jakby składa hołd temu kapłaństwu, które jest według porządku Melchizedeka. I w ten właśnie sposób, można powiedzieć, Melchizedek jest jakby takim obrazem tego kapłaństwa, które jest przez Pana Jezusa. I jakbyśmy to tak mieli zebrać do kupy, to co to w ogóle oznacza, że... A przepraszam, jeszcze szósty werset chciałem powiedzieć, że Melchizedek jest, nie jest wedle zakonu, ale tamten, który nie wywodzi się od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama. Chodzi też o to, że wszyscy kapłani według zakonu są z rodu Lewiego, a ten nie jest. Także widzimy, to jest kolejna jakaś cecha, tak? Że on nie jest w ogóle z tego systemu lewickiego. Także widzimy w tym fragmencie, że ten fragment z Melchizedeka mówi o tym, że ten kapłan przede wszystkim to kapłaństwo, czyli kapłan według porządku Melchizedeka, Pan Jezus, nie jest kapłanem zakonowym, jest w ogóle z innej, że tak powiem tutaj, potem zaraz będzie mówił o tym, że jest z Judy, a nie z Lewiego. Dwa, że to kapłaństwo łączy z sobie władzę królewską, można powiedzieć, jednocześnie, że to jest król i kapłan. To kapłaństwo jest starsze, zanim, że tak powiem, było to kapłaństwo lewickie, jest większe i jest wieczne przede wszystkim, tak? I te wszystkie rzeczy, one, no to jest wzór właśnie tego kapłaństwa Pana Jezusa. Ono jest starsze, większe, jest przede wszystkim wieczne, jest z innego systemu, nie jest z zakonu, no i łączy w sobie władzę królewską i, że tak powiem, tak. Także tutaj autor przedstawia im, że tak powiem, Hebrajczykom właśnie to kapłaństwo, wy macie to zakonowe, a tu jest to inne, melchizedekowe i Pan Jezus jest tym kapłanem właśnie według Melchizedeka. I od 11 wersetu mamy takie nauczanie, które mówi o tym, że to, co było, to lewickie kapłaństwo całe, to wszystko, co tam się działo, to było tymczasowe i że po prostu następuje zmiana już, tak? Że już nie jest tak, że ofiary jakieś składane mają być i tak dalej. No i przeczytajmy sobie, powiedzmy, ten 11 werset. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze by była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy starym porządku Arona? Tak? Czyli zadaję takie pytanie tutaj autor listu do Hebrajczyków. Słuchajcie, jeśli to był doskonały plan Boży i wypełnienie woli Bożej, to kapłaństwo lewickie, to po co Bóg jeszcze ustanawia jakieś inne kapłaństwo, można powiedzieć, według porządku Melchizedeka, skoro tam to już było? A ustanawia, no bo to, co czytamy w Psalmie 110, napisał Dawid, można powiedzieć, to już setki lat, wieki hulało to całe kapłaństwo lewickie, a tu nagle Bóg mówi, że Mesjasz będzie arcykapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Tym samym mówi, że po prostu jest jeszcze jakieś inne kapłaństwo. I tutaj mówi, że gdyby doskonałość była osiągana przez tamto kapłaństwo, to by nie było w ogóle potrzeby, żeby gadać o czymś innym, a jednak się okazuje, że jest taka potrzeba. I mówi o zmianie systemu teraz, od 12 do 14 wersetu. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Okej, czyli widzimy, że skoro jest zmiana kapłaństwa, to musi nastąpić też zmiana przepisów jakaś, nie? No oczywiście chodzi o zakon nie ten Boży moralny, tak, czyli nie zabije, nie kradnij, ale o ten cały przepisy ceremonialne i to wszystko, co się działo w tym przybytku i ta służba. Mówi, że skoro coś się zmienia kapłaństwo, to musi nastąpić zmiana też przepisów. I dlatego, że ta zmiana nastąpiła, można powiedzieć, bo już mamy kapłaństwo Pana, arcykapłaństwo Pana Jezusa, już nie potrzebujemy tego całego starego systemu, który tam, że tak powiem, byli kapłani, przychodzili z baranami, składali ofiary i tak dalej. I właśnie tłumaczy też dalej w 13 i 14 wersecie, że Pan Jezus był z pokolenia Judy. Także on jest zupełnie z innym, że tak powiem, rodu, arcykapłanem, nie jest według tego zakonowego. Tamto było tymczasowe i po prostu nastąpiła zmiana. Dlatego dzisiaj właśnie już, no nie wiem, nie ma tego systemu całego, który został tam zaszczepiony w tym namiocie zgromadzenia, a potem w świątyni. Od 15 do 19 wersetu jeszcze przeczytam. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia, bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. a przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Zobaczcie, że 18 werset mówi, że poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, i to jest odniesienie do całego tego systemu, że tamto, że tak powiem, ten cały system lewicki był słaby, można powiedzieć, i nieużyteczny. On nikogo nie doprowadzał, że tak powiem, do zbawienia. W ogóle list do Hebrajczyków i list do Kolosan mówi o tych rzeczach, że to są cienie rzeczy przyszłych, że on ten system opowiadał o jakichś prawdach duchowych, ale sam w sobie nie dawał, że tak powiem, zbawienia. I w 18 wersecie mówi, że a przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, czyli następuje zmiana, że tak powiem. Tamto, co było wcześniej, przykazania wszystkie odnośnie tego zakonu, nazwijmy to ceremonialnego, zostaje usunięte, ponieważ jest niedoskonałe i nieużyteczne, i że, tak jak 19 werset mówi, zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Ale znowu, jak Bóg coś usuwa, to daje coś innego, lepszego. I mamy tutaj, że z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. I to jest właśnie to arcykapłaństwo inne według porządku Melchizedeka, gdzie Pan Jezus jest właśnie tym naszym arcykapłanem. Dwudziesty i 22 werset. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Pan przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ile lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tak? Czyli mamy znowu fragment, który mówi, coś zostało usunięte, przyszło coś nowego. I jeszcze wzmacnia to, że tak powiem, mówiąc, że to, co nowe przyszło, to kapłaństwo, według porządku Melchizedeka, jest na podstawie przysięgi, bo w tym psalmie 110 jest napisane: przysiąg Pan i nie pożałuje. Tak? Więc pokazuje, że to jest nawet lepsze niż tamto, bo tamto było bez przysięgi zakonowej. Nic Bóg nie przysięgał, a tu jest z przysięgą. A wcześniej w liście do Hebrajczyków też czytamy coś na temat tych przysiąg, że Bóg nie musi przysięgać przede wszystkim. On wszystko, że tak powiem, co powie, to się staje. Natomiast jeśli chce coś bardzo dobitnie, można powiedzieć, no pokazać, że tak będzie na 100%, może przeczytam z 6 rozdziału. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do poschwycenia leżącej przed nami nadziei. I on mówi tutaj, że Bóg nie musi przysięgać, ale poręczył coś przysięgą, i mówi o dwóch wydarzeniach, czyli o takich wydarzeniach, że najpierw Bóg coś obiecał, a potem jeszcze poręczył przysięgą. Ja mówię, jedno i drugie jest nienaruszalne i po prostu nie ma opcji, żeby to się nie wypełniło. I tak jest z tym kapłaństwem, że ono zostało poręczone przysięgą. Najpierw Bóg powiedział, że jest arcykapłaństwo i poręczył przysięgą, tak? I znowu to jest wyższość tego kapłaństwa Pana Jezusa nad tym, które było to niedoskonałe, można powiedzieć, lewickie. I ostatni może fragment tutaj, znaczy nie ostatni, ale już kończymy to. Siódmy też rozdział, 26-28. Przepraszam, 23-25, ominąłem wersety. Zwróćcie też uwagę, w 22 wersecie mówi, że Pan Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. Mamy lepsze przymierze poprzez Niego. I wcześniej mieliśmy, że mamy lepszą nadzieję. I w ogóle to też się zaraz pojawia często, że coś jest lepsze w nowym, że tak powiem, przymierzu. Jest lepszy arcykapłan, jest lepsza nadzieja, jest lepsze przymierze. I mamy teraz, jak mówi 23 do 25 wersety, mamy teraz tylko jednego kapłana, arcykapłana. Nie jest tak, jak było tamtych, że po prostu było wiele. Ich największy mankament był taki, że umierali po prostu, tak? I dlatego musieli się zmieniać. A tutaj już nie mamy tej sytuacji. Jest Pan Jezus, który trwa wiecznie, i On jeden może, że tak powiem, zaprowadzić wszystkich do nieba. I no i to był między innymi ze względu na to mankament tego starego przymierza, bo ci arcykapłani no, nie byli doskonali. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje wiecznie, aby się wstawiać za nimi. Tak, więc mamy jednego teraz arcykapłana. Już nie jest tak, że jest dużo, tych kapłanów jest jeden po prostu i on jeden w zupełności wystarczy za nich wszystkich, można powiedzieć. To jest kolejna różnica i to, co jest lepszego w tym, że tak powiem, arcykapłaństwie Pana Jezusa. I te końcowe 26-28 fragmenty mówią o tym, że Pan Jezus jest ogólnie lepszym arcykapłanem niż ci arcykapłani zakonowi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać najpierw ofiary za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował siebie samego. Także widzimy, że mamy takiego arcykapłana, nie takiego jak tam. To jest święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników, wywyższony nad niebiosa. Tak jak tu jest napisane, że ci arcykapłani jak szli złożyć ofiarę za grzechy, to najpierw za siebie samego musieli złożyć ofiarę, no bo sami byli grzeszni po prostu. Ten arcykapłan tak nie musi, nasz arcykapłan. Nie? I jest napisane, że uczynił to raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Nie ma już żadnych ofiar, dlatego ona została złożona raz, jedna ofiara, że jedną ofiarą Pan Jezus, że tak powiem, wszystkich, można powiedzieć, zbawia. I na zawsze. Czyli nie ma już tak, że ktoś przyjdzie i jeszcze jakieś ofiary będzie składał. On, można powiedzieć, jest zakończeniem tego całego systemu. I 28 mówi, że albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, które przyszło później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. I mamy taki kontrast. Z jednej strony zakon ustanawiał coś, no i ustanawiał słabych, grzesznych ludzi arcykapłanami. Z drugiej strony przysięga Boża, to co jest, mówi, że według tej przysięgi, że naszym arcykapłanem został ustanowiony Syn Boży po prostu, jak jest tu napisane. Syn doskonały na wieki. Także w ten sposób autor właśnie listu do Hebrajczyków stara się pokazać bezsens w ogóle wracania do judaizmu i odstępowania od wiary, bo to jest rezygnacja z arcykapłaństwa Pana Jezusa, można powiedzieć, który jest pośrednikiem lepszego przymierza, jest lepszym arcykapłaństwem, daje nam lepsze obietnice, tłumaczy, że tamto to było chwilowe, że Bóg mówi, że coś nowego przychodzi, że tamto zostaje zastąpione i nie ma w ogóle co do tego, że tak powiem, sensu wracać. No i to dla nich, że tak powiem, ale pomyślałem sobie, słuchajcie, że no my nie mamy problemu z kapłaństwem jakimś tam lewickim, bo wiemy, powiedzmy, że nie funkcjonujemy w tym, ale słuchajcie, 2000 lat minęło i dwa systemy prężnie dalej działają w systemie, można powiedzieć, kapłańskim. I mówię tutaj zarówno o kościele katolickim, jak i kościele prawosławnym, gdzie ewidentnie tu jest napisane, to jest koniec, jest jeden arcykapłan, nie ma już nic, a cały ten system tam jest jakimś dziwnym zmieszaniem, można powiedzieć, starotestamentowego, zakonowego systemu z chrześcijaństwem. Hybryda jakaś taka, tak. Z jednej strony, że tak powiem, jest ten system pośrednictwa przez kapłanów, że tak jak Izraelita przychodził do kapłana, on musiał mu złożyć ofiarę, coś tam, tego barana dać, kapłan za niego musiał załatwić tą całą sprawę. Tak samo w tych kościołach jest, że przychodzisz do kapłana, który udziela ci błogosławieństwa poprzez tak zwane sakramenty, czyli on coś ci udziela, co tylko on ci może udzielić i nikt inny. I ponadto składa ofiarę, która już została złożona też, więc to też jest dziwne. Dzisiaj też czytałem na ten temat, właśnie żeby się upewnić, ale no nie ofiarę, co mszę składają przebłagalną za grzechy. Tak jak widzimy, tutaj jest napisane, że jest raz i na zawsze po prostu ta ofiara. Także no jest to zadziwiające, że można powiedzieć 2000 lat minęło, nic się nie zmieniło, system kapłański dalej funkcjonuje z wszystkimi, że tak powiem, błędami, znaczy wszystkimi niedostatkami, wszystkie niedostatki systemu lewickiego, jakie były tutaj wymienione, że to są kapłani grzeszni, że oni, że tak powiem, umierają, że to miało być przejściowe, tyczą się systemu, że tak powiem, tego i prawosławnego, i katolickiego. Mało tego, powiem tak, jeszcze gorzej, bo tamten to chociaż wiemy, że z Boga był, bo, że tak powiem, Bóg Mojżeszowi polecił, że tak powiem, coś takiego zrobić, a tamten, że tak powiem, nie wiadomo skąd jest. Ja w Biblii tylko widzę dwa systemy, że tak powiem, które funkcjonują w ten sposób. Jeden jest lewicki, a drugi jest właśnie jeden arcykapłan, Pan Jezus, według porządku Melchisedeka. W Biblii innych, że tak powiem, arcykapłaństw, można powiedzieć, nie mamy. Także widzimy, że 2000 lat system, że tak powiem, dalej, można powiedzieć, zakonowy hula w najlepsze. No i cóż, jakoś to tak jest. W każdym razie zawsze pod koniec takiego wykładu jakieś, no bo nauka też nie pojawia się bez jakichś, że tak powiem, wniosków i tak dalej. I tak naprawdę tutaj wniosek co do tego całego arcykapłaństwa Pana Jezusa jest w 10 rozdziale, ale jest też i wcześniej, więc cofniemy się, że tak powiem, do tego, że tak powiem, wcześniejszego. W 4 rozdziale w 14 do 16, że tak powiem, werset, tak żebyśmy, nie wiem, z jakąś myślą może na koniec zostali, co wynika z tego arcykapłaństwa, można powiedzieć, Pana Jezusa. I jest napisane coś takiego. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I tak naprawdę te wersety mówią, że mamy takiego arcykapłana, który właśnie jest super doskonały i w ogóle, że stawia się za nami, że ma nas na sercu, niesie nas na swoich ramionach do tego miejsca najświętszego, że on jest, może zbawić na wieki, bo żyje wiecznie i tak dalej. W związku z tym mówi nam Słowo Boże, że przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Tak? To jest też bardzo wspaniałe, że tron Boży to jest tron łaski, można powiedzieć. To jest tron nieosądzania, można powiedzieć, czy tam gromów, chociaż też i taki czas będzie, ale to jest tron łaski, że przychodzimy, żeby dostąpić łaskę. I dzięki właśnie arcykapłaństwu Pana Jezusa możemy z ufną odwagą podejść do tego tronu łaski. No jest napisane, żebyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. Nie? I tak jak mówiłem na grupie, że miłosierdzie, a łaska różni się tym, że miłosierdzia potrzebujemy, jak zgrzeszymy, czyli zmiłuj się Panie nade mną, bo coś tam źle zrobiłem, a łaski potrzebujemy, żeby nie zgrzeszyć, czyli wsparcia Boga, Jego mocy i siły do tego, żeby żyć to życie tak jak powinniśmy. I też miłosierdzie i łaska no nie leży na ulicy, jak jest napisane, ale jest przy tronie łaski. I mówi, przystąpmy z ufną odwagą. Tak? Jeśli przystąpimy z ufną odwagą, to wtedy znajdziemy po prostu. Tak? Po to się też trzeba upomnieć do Boga. I możemy to zrobić. Ufnie, śmiało, z odwagą. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali i przychodzimy do Boga, ale że mamy takiego pośrednika, można powiedzieć, i arcykapłana, który tam wszystko, że tak powiem, za nas wybłagał. I dzięki niemu możemy też się czuć bezpiecznie po prostu. A nie tak, że Bóg nas zaraz tutaj za grzechy zniszczy po prostu. I z tą myślą możemy zostać. Dziękuję.